Ten odcinek jest dla Was, jeśli pamiętacie, Bolka i Lolka, Reksia, Marcelego Szpaka i Pampaliniego, Łowce Zwierząt. Ale to jest też odcinek dla Was, jeśli chcielibyście bajki swojego dzieciństwa pokazać własnym dzieciom. I na pewno jest to odcinek dla Was, jeśli w muzyce filmowej interesuje Was to, co nieznane, bo z muzyką do polskich bajek i animacji w ogóle tak właśnie jest. Ten fascynujący rozdział w naszej kulturze pozostaje nieodkryty, choć tworzyły go przecież także największe muzyczne nazwiska. A tak na poziomie czystej frajdy powiem Wam również w tym odcinku, jak powstała czołówka rysunkowego Reksia. Bo jestem niemal pewna, że gdybym teraz powiedziała zamknijcie oczy i spróbujcie ją sobie przypomnieć, to większość z Was ją nie tylko usłyszy, ale też się uśmiechnie. A to jest podcast o muzyce filmowej Score and the City. Ja się nazywam Magda Miśka-Jackowska. Rozgośćcie się, proszę, pierwszy odcinek w nowym roku. No i postanowiłam, że poświęcę go polskim bajkom w dużej mierze, a także animacjom, a więc głównie dzieciom, tym aktualnym z metryki i tym wewnętrznym w nas, bo sporo tutaj będzie nostalgii. Zachęciły mnie do tego ostatnie premiery płytowe GAD Records. O GADach już wiele razy w tym podcaście mówiłam. GAD Records wydaje płyty z dawno niedostępnymi albo wręcz niepublikowanymi nigdy nagraniami. GAD Records pielęgnuje pamięć o muzyce filmowej, o jazzie, o rocku, o muzyce elektronicznej. Krótko mówiąc, gady ocalają od zapomnienia i chronią przed zniszczeniem to, co naprawdę cenne. Dbają też o pamięć o polskich kompozytorach, między innymi Andrzeju Korzyńskim. No i tych kompozytorów teraz właściwie z każdym miesiącem przybywa. W ich katalogach naprawdę sporo miejsca zajmuje muzyka ilustracyjna. To właśnie spod tej marki wszedł Pan Kleks, wydany 07 Zgłoś się, także Czterej Pancerni. No i uwaga, chcę tutaj podkreślić, że to nie jest odcinek sponsorowany. Ja po prostu jestem miłośniczką gadów. Tych gadów, które są nie tylko niegroźne i nie tylko nie nadają się do zamknięcia w żadnym akwarium ani w żadnej klatce, ale wręcz powinny być na wolności i szukać, szperać, odkrywać. Uważam, że gadowa ekipa wypełniła taką lukę na rynku płytowym i cyfrowym przy okazji. Nie wszystkie ścieżki trzeba wydawać. Tak powtarzam od dawna, to też już pewnie wiecie, ale no te akurat, te stare, po prostu trzeba zatrzymać. I do tego jest to proces dość mozolny. I zachęciło mnie do dzisiejszego odcinka także stulecie Disneya. To są te urodziny w tym roku. Chcąc być bardziej precyzyjnym, powiedzielibyśmy w październiku. No ale na disneyowską opowieść jeszcze przyjdzie pora. Dzisiaj polskie bajki, a dokładniej filmy i seriale Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. No i ekipa GAD Records przedarła się do archiwów i zdigitalizowała całe archiwum dźwiękowe legendarnego studia z Bielska-Białej. To 500 taśm. Stamtąd wybrano materiały, które teraz kolejno ukazują się na płytach CD i na płytach winylowych. Na początek The Best of Studio Filmów Rysunkowych, czyli dźwiękowa historia bielskiej wytwórni w pigułce, ale także Pampalini, Łowca Zwierząt z muzyką Antoniego Mleczki. No to taka podróż latynoska i urocze piosenki Andrzeja Zauchy. Jest Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie z muzyką Marka Wilczyńskiego w stylu country. I tam także są piosenki Andrzeja Korzyńskiego, więc jeśli chcecie usłyszeć ten duet Korzyński i Piotr Frączewski w takiej odsłonie, w jakiej albo nigdy nie słyszeliście, albo dawno nie słyszeliście, to voilà, oto oni. No i jeszcze mini, to jazzowe przygody studia filmów rysunkowych, a tam na tej płycie m.in. kompozycję Krzysztofa Komedy. I od czego by tutaj zacząć? Zacznijmy od historii. A historia zaczyna się tak, że w 1947 roku w Katowicach powstaje eksperymentalne studio filmów rysunkowych. I współzałożycielami tego studia są młodzi ludzie, wśród nich ci, którzy później tworzyć będą nasze ukochane dobranockie dzieciństwa, między innymi Władysław Nechrebecki i Leszek Lorek. W 1948 roku, rok później, zespół przenosi się do Wisły, a potem już na stałe do Bielska. I właśnie w 1948 roku powstaje pierwszy film studia Czy to był sen? W 1953 filmem Koziołeczek debiutuje w studiu Lechosław Marszałek, bardzo ważna dla studia postać, a film zdobywa pierwszą nagrodę na festiwalu w Karlowych Warach i później jeszcze wyróżnienie w Wenecji. Do Marszałka jeszcze wrócę, ale to jest pierwsza międzynarodowa nagroda dla polskiej animacji właśnie ze studia w Bielsku. Nie dziwmy się zatem, że tyle dzisiaj uwagi właśnie w tę stronę. W 1963 roku debiutują Bolek i Lolek, najpopularniejsi bohaterowie polskiej animacji i filmy z ich udziałem będą w Bielsku realizowane przez 23 lata. I 23 lata również na małym ekranie. Fikać będzie Reksio. Od 67 do 1990 roku. W latach 60. pojawiają się jeszcze Błękitny Rycerzyk, Kucharz Bartłomiej Bartolini herbu Zielona Pietruszka. Od razu słyszę tę muzykę, to się jakoś nie da tego oddzielić. Smok Wawelski i Profesor Gąbka oczywiście. W latach 80. jeszcze Marceli Szpak, który dziwi się światu na przykład. I to kalendarium zakończę jeszcze datą 2009 rok. To była premiera filmu pełnometrażowego Gwiazda Kopernika. On też już, ja już pracowałam wtedy w mediach. Pamiętam tę premierę w reżyserii Zdzisława Kudły i Andrzeja Orzechowskiego. Te nazwiska, które tutaj się będą pojawiać, to też bardzo ważni dla bielskiego studia ludzie. Trzecia, ostateczna siedziba studia to zabytkowa willa Juliusza Rota z 1888 roku. Właśnie w Bielsku-Białej od początku lat 50. jest siedzibą studia, a w tej chwili i otwarcie ma być w tym roku, powstaje tam interaktywne centrum bajki i animacji, takie nowoczesne centrum rozrywki i edukacji proponujące dzieciom różne formy zabawy i nauki, czy nauki, naukę przez zabawę. W którąkolwiek stronę byśmy nie poszli, to wiecie, o co chodzi. Także trzymamy kciuki za otwarcie w sierpniu. No i tak, dobrze się domyślacie, dzisiaj wszystko się wokół Bielska będzie kręcić. Pora na pytanie z tytułu tego odcinka. Czego nie wiemy o muzyce z bajek? Odpowiedzi jest kilka. Nie wiemy, kto tak naprawdę stoi za ścieżkami z najpopularniejszych animowanych produkcji. I to nie tylko z Bielska-Białej, bo łódzkie studio Semafor najpewniej też kryje wiele znakomitych nazwisk. O nich też będę chciała kiedyś opowiedzieć. Z całą pewnością byli to ludzie wielkich talentów. Kto pisał dla Bielska? Zacznę od takiego nazwiska, które znamy świetnie, bo to Waldemar Kazanecki, wspaniały mój sąsiad z warszawskiej Sadyby. Mówię tak tutaj przyjacielsko, ale oczywiście nie ma z nami pana Waldemara już od wielu lat. Kompozytor Nocy i Dni, ale także seriali Dom czy Czarne Chmury, opowieść Płaszcza i Szpady ze wspaniałą czołówką. Kompozytor komedii Stanisława Barei, Nie ma róży bez ognia i Brunet wieczorową porą. Dla bielskiego studia Waldemar Kazanecki skomponował muzykę do kilku opowieści o Bolku i Lolku, między innymi Wielka podróż Bolka i Lolka, do przygód Błękitnego Rycerzyka. Również ze Śląskiem Waldemar Kazanecki związał się jeszcze w czasie studiów. Nie dziwię się, że wracał, że chciał wracać. Uczył się między innymi u Jana Gawlasa, kompozytora w Cieszynie. Skąd? Z Cieszyna, mówię do was w tej chwili. GAT Records przypomina na płycie The Best of Studio Filmów Rysunkowych Rycerzyka w takim baśniowo-dworskim klimacie oraz oczywiście Bolka i Lolka. A skoro o nich mowa, no to musi paść to nazwisko, Tadeusz Kocyba. Tak nazywał się artysta, którego muzyka otwiera wiele odcinków serialu, choć nie wszystkie. Rozgłos przyniosły temu kompozytorowi właśnie kompozycje do filmów Bielskiego Studia Filmów Rysunkowych. Był autorem muzyki do Baltazara Gąbki, a wspólnie z Zenonem Kowalowskim stworzył także muzykę do filmu pod tytułem, uwaga, tutaj wyzwanie dla każdego podcastera i dla każdej podcasterki i dla każdego radiowca. Porwanie w Tjutjurlistanie. Do Zenona Kowalowskiego jeszcze wrócę. Na Bolek i Lolek, Baltazar Gąbka, no to są krótkie, charakterystyczne motywy, często zabawne, takie zabawne muzyką, a to zadanie wcale nie jest takie proste. Wpadały w ucho tak głęboko, że pamiętamy je do dzisiaj, a na płytach uzupełnione są o inne perełki i tworzą naprawdę bajkową historię. Niepełną historię muzyczną studia, bo to jest niemożliwe, ale jednak całkiem spory jej rozdział. Nie wiedziałam nawet, że również Krzysztof Komeda był kompozytorem Studia Filmów Rysunkowych z Bielska Białej, ale to już nie są bajki, to są animacje Mirosława Kijowicza. Poświęćmy im jednak chwilę. Cztery powstały właśnie w Bielsku, później pracowali jeszcze nad dwoma filmami w Warszawie. A te cztery to Rondo, Laterna Magika, Sztandar i Uśmiech. O Mirosławie Kijowiczu mówi się jako o głównym obok Jana Lenicy przedstawicielu nurtu filozoficznego w polskiej animacji. Ironiczne, refleksyjne, zmuszające do myślenia często niełatwe filmy Kijowicza z bardzo wyrazistą muzyką komedy pisaną na jazzowy skład. To jest coś, co no nie pojawia się przed naszymi oczami na co dzień. Na pewno. I coś, czego się też słucha jeszcze rzadziej. Kijowicz chętnie angażował do swoich produkcji polskich jazzmenów, bo mówił, że jazz to idealny muzyczny gatunek przydatny do filmowej ilustracji, jak żaden inny. A to nie są moje słowa, to są słowa Andrzeja Winiszewskiego, którego wielka pasja do odkrywania tych zależności pomiędzy kinem a jazzem zawsze mnie jakoś zupełnie ujmuje i jestem tym zafascynowana, ile się na styku jazzu i kina nie tylko polskiego, ale także polskiego dzieje, więc od razu polecam wam, Andrzeja, audycje jazzowo-filmowe w Radiu Jazz FM, ale także wszystko to, co robi w sieci i pewnie jeszcze znajdziemy w tym roku w podcaście na moment, żeby o tym przypomnieć. A mówiąc o kompozytorach, musimy też mówić o reżyserach. Trudno inaczej. Bo to, czego nie wiemy o muzyce z bajek, to jest także to, jak ściśle trzeba w takim duecie współpracować. Może nawet ściślej niż w kinie aktorskim, a to z bardzo prostego powodu. Animacje tworzone są w kameralnym gronie. Tych ludzi jest mniej. Pracuje się rzeczywiście ramię w ramię. Czego nie wiemy o muzyce z bajek? No, nie znamy tych ludzi. Znamy Reksia, znamy Bolka i Lolka, ale kim są artyści, którzy stworzyli tych bohaterów? No o tym jest wydana w 2020 roku książka Królowie Bajek, opowieść o legendarnym studiu filmów rysunkowych. No i w tej książce przeczytacie m.in. o tym, że pierwowzorami postaci Bolka i Lolka byli synowie Władysława Nechrebeckiego, Jan i Roman, a Reksio to alter ego Lechosława Marszałka, bądź też Reksio to ten marszałek, może nieprawdziwy, ale ten, którym bardzo chciał być, czyli rozwiązującym na przykład konflikty uśmiechem. No tutaj zrobię taki mały dodatek o tym, jak Reksio powstał, jeszcze wam dzisiaj powiem. No ale dobrze, bo o marszałku. Lechosław Marszałek, twórca Reksia, który debiutował w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej spektakularnie filmem Koziołeczek, jak już wspominałam, w 1953 roku, zdobywając pierwszą nagrodę zagraniczną na festiwalu w Karlowych Warach. Ten film łączył taką filmografię socrealistyczną z wątkami filmu disneyowskiego. I kiedy patrzę na zdjęcia Lechosława Marszałka, to nawet sobie tak myślę, że jest jakieś podobieństwo między nim a Waltem Disneyem. Historię Marszałka i Reksia opowiedziała w innej książce, wydanej dopiero co jesienią ubiegłego roku, żona rysownika, Helena Filek-Marszałek. Książka nosi tytuł Marszałek, ten od Reksia. No i pytanie, czy Reksio istnieje naprawdę? Reksio istniał i nie istniał, mówi pani Helena w tej książce. Istniał, bo istniała Suczka Trola, ukochany przyjaciel mojego męża. Terrier ostrowłosy, pies, o którym Leszek mówił, że jest najmądrzejszy, najinteligentniejszy, najwierniejszy, najzabawniejszy, naj. Trola była psem dobrze ułożonym i posłusznym, miała tylko jedną słabość, uwielbiała czekoladę, która, jak wiemy, dla psów nie jest najlepsza. Zatem tutaj Reksio już istniał, ale w rzeczywistości jakby ten piesek bajkowy powstał dopiero, kiedy został narysowany. A powstał, bo z tej bajki miał płynąć prosty morał. Jeśli chcesz się z kimś porozumieć, to bądź otwarty, wyjdź do innych, poznaj ich język i spróbuj się dogadać. Czytamy w wywiadzie dla jednego z magazynów, Leszek tłumaczył, mówi pani Helena, skąd się wziął pomysł na ten film. Reksio Poliglota powstał z mojego szacunku i podziwu dla ludzi władających wieloma językami obcymi. Chciałem zilustrować takie banalne hasło. Znajomość języków obcych pomaga poznać i zrozumieć świat, przysparza przyjaciół i wrażeń. Obserwacja podwórek z wieloma różnymi zwierzętami podsunęła mi pomysł, jak to pokazać. No a przy okazji w tej bajce i w wielu innych jest też język muzyki, który na początku może być niezrozumiały, ale jeśli się z nim zaprzyjaźnimy, z Reksiem, nie wiem, z Baltazarem Gąbką i z wieloma innymi postaciami, to oni nas bardzo łagodnie wprowadzą w ten najpierw nieznany, ale fascynujący świat. Jest jednak i druga strona tych pięknych historii bajkowych. Lechosław Marszałek odszedł nagle w 1991 roku, odebrał sobie życie. Mówię tylko tyle, ale nawet to, jak tylko mogę, z największym ciepłem i szacunkiem. I momentalnie myślę o Franku Churchillu, o kompozytorze Disneya, autorze muzyki do Królewny Śnieżki, który odszedł w takich samych okolicznościach. Jakieś podobieństwo między nimi widzę. Życie nie zawsze jest bajką. Czasem kończy się, no nie tak, jakbyśmy się tego spodziewali. Myślę o nich razem, o Churchillu i o Marszałku, no ale też o nich pamiętam dzięki temu, a chyba to jest najważniejsze. I tak przeszliśmy do Reksia. Na dobre to zostańmy, bo choć życie nie zawsze jest bajką, to na pewno nie ma w nim przypadków. I tak, moi drodzy, dzisiaj po południu poprowadziłam, jak zawsze w poniedziałki, zajęcia w Cieszynie, gdzie mieści się Wydział Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którym to wydziałem związani byli w przeszłości nieżyjący już Tadeusz Kocyba, kompozytor Bolka i Lolka, ale także Zenon Kowalowski, kompozytor Reksia. I dzięki uprzejmości uczelni, wielkiej sympatii, jaka tu panuje między pedagogami, także pedagogami, którzy już są na emeryturze, udało mi się z panem Zenonem skontaktować i porozmawiać. I mam dla was wiadomości z pierwszej ręki. A kto wie, może będzie ich więcej, bo kiedy skończyliśmy rozmawiać, pan Zenon powiedział, no to pani Magdo, to teraz jak już jesteśmy zaprzyjaźnieni, to proszę dzwonić w razie jakichkolwiek pytań. Zenon Kowalowski, kompozytor, pedagog, autor muzyki do spektakli teatralnych, do ponad 150 filmów, wiele swoich kompozycji, w tym klasycznych, poświęcił najmłodszym. Związany był z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie pełnił funkcję kierownika muzycznego. W 1980 roku dostał Złotą Maskę za twórczość muzyczną w sztukach teatralnych. No i na początku lat 70. rozpoczął współpracę właśnie ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej i tam był aż do 94 roku. Muzyka Zenona Kowalowskiego pierwszy raz zabrzmiała w czołówce Reksia Strażaka, to był rok 72, a potem w ponad 60 odcinkach tej bajki. Dla Reksia tworzył kompozycje ilustracyjne i utwory programowe, jednak w jego muzyce, pisanej z myślą o najmłodszych widzach, cały czas była taka wrażliwość i uwaga dorosłego słuchacza. Dodajmy, że w oparciu o tematy z Reksia powstały nawet dwa koncerty fortepianowe tego artysty. Ukazały się również jako miniatury, a w 2015 roku Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydało zbiór Witaj Reksio na dwa fortepiany. No i pan Zenon właśnie prowadził także zajęcia z instrumentacji, aranżacji muzycznej i kompozycji na tym wydziale, na którym ja nieśmiało stawiam swoje pierwsze pedagogiczne kroki, więc czuję się bardzo dumna, że taki kontakt w ogóle był możliwy. A teraz wam opowiem, jak to się stało, że z teatru pan Zenon trafił do filmów animowanych. Otóż pojawiła się szansa nagrania muzyki dla Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, skąd przyszło do niego zlecenie. I tej muzyki w Bielsku nie było gdzie nagrać. No ale było studio filmów rysunkowych, więc wraz z muzykami kompozytor trafił. I tam usłyszał go Zdzisław Kudła, który przedstawił mu Lechosława Marszałka. No i marszałek zaproponował mu właśnie pracę nad filmem o Reksiu. To znaczy, jak mówi pan Zenon, o jakimś piesku, bo ja przecież wtedy nie wiedziałem, kim jest Reksio. Obiecał, że spróbuje, ale w sumie nie daje gwarancji, bo to chyba nie dla niego. Bo tutaj teatr, poważne sprawy, a tutaj film o jakimś piesku. No ale spróbował. Obiecał, że za jakiś czas przyniesie fortepianówkę. A mieszkał wtedy pan Zenon na budującym się osiedlu. Tu pukali, tam stukali. Pomyślał więc, czy to puk-puk, stuk-puk jakoś można oddać w muzyce. A od reżysera przyszła taka prośba, aby to była muzyka prosta, wpadająca w ucho. Postanowił pan Zenon, że czołówkę Reksia zrobi w swojej ukochanej tonacji A-dur, kolorową, radosną, energetyczną i dość jednak mało wyrafinowaną, zgodnie z prośbą reżysera. Ale to wcale jeszcze nie było wszystko. Pamiętacie ten moment z kreskówki? No przepraszam, nie zaśpiewam, bo jakoś nie nadaje się chyba do tego, ale jest tam taki moment, jak Reksio podbija stempelki z własną podobizną. Pierwsze selfie i uśmiecha się przy tym. Pomyślałem, mówi pan Zenon, że skoro mam wejść w obszar psychiki tego psa, to muszę się do tego odnieść, do tego, którego jeszcze tam nie było. I dodał na końcu trąbeczki. Lechosław Marszałek usłyszał to i mówi, wszystko fajnie, ale o te trąbeczki za dużo. No pan Zenon tłumaczył, że te trąbeczki są właśnie takie jak Reksio, szczęśliwe. Więc na razie zostawili tak, jak było i udali się na kolaudację i tam dyrektor studia zabrał głos po obejrzeniu całości i powiedział, że najlepsze są te trąbeczki na końcu. Tak powstała czołówka. Lechosław Marszałek prosił o muzykę ilustracyjną, ale Zenon Kowalowski dał temu filmowi dużo więcej. Owszem, kiedy trzeba było, muzyka jakby opowiadała też to, co się dzieje na ekranie. Ale chciała też opowiadać więcej. Chciał kompozytor, aby opowiadała więcej. Nie tylko, żeby była muzyką podwórkową. Zaproponował więc w tej muzyce więcej programowości, więcej instrumentów, trochę ilustracji, no ale też po prostu opowieść. Opowieść, która jest bardzo kolorowym i bogatym światem brzmień, instrumentów, a nawet pewnej zabawy konwencjami, na przykład z muzyką górską. Szalenie jestem z Reksia dumny, mówi pan Zenon, jak sobie przypomnę nasze pierwsze rozmowy z Lechosławem Marszałkiem, z którym się potem bardzo zaprzyjaźniliśmy, to pamiętam mocne ścięcia, on był perfekcjonistą, artystą, nie wszyscy go rozumieli, najważniejsze jednak, że zawsze na końcu umieliśmy się wspaniale dogadać. Myślę, że kiedy ma powstać coś nowego, to w samym życiu nigdy to nie jest taka zupełnie bajkowa historia. Te słowa sobie zapamiętuję, bo one jakoś tak bardzo mocno we mnie brzmią. A ktoż czeka w czołówce do Reksia? Tego wam nie powiem. O tym przeczytajcie w książeczce do płyty z muzyką do Reksia, która będzie wydana właśnie przez GAD Records i premiera 27 stycznia. Tak, no to tyle. A w ogóle polecam wam te książeczki, bo tam te historie takie dopowiadające to, co słyszymy i mnóstwo ciekawostek. Muzyka do filmów, studia filmów rysunkowych z Bielska-Białej jest prawdziwą skarbnicą. muzyka do bajek pokazuje dzieciom muzyczne style, brzmienie instrumentów, a robi to w naturalny i bardzo sprytny sposób, bo buduje światy, w których dzieje się akcja i w których mieszkają bohaterowie naszego, waszego dzieciństwa. Słucham tej muzyki od kilku dni z wielkim uśmiechem. I chyba to prawda, że dla dzieci tworzy się tak samo jak dla dorosłych, tylko trudniej. Dziękuję, że byliście ze mną i z Reksiem. Zapraszam do mediów społecznościowych moich na Instagram i na Facebook, bo ciąg dalszy tej i innych opowieści znajdziecie właśnie tam, często z dodatkowymi niespodziankami. Będę bardzo wdzięczna za polecenia, udostępnienia podcastu, za komentowanie, za puszczanie go dalej, dalej, dalej w świat i podpowiadanie znajomym. No i najserdeczniej uśmiecham się do tych, którzy zechcą podcast Score in the City zrecenzować to na iTunes albo wystawić gwiazdki to na Spotify. Dzięki temu podcast żyje. Słyszymy się niebawem, a ja najserdeczniej pozdrawiam Was z Cieszyna.